radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład zatytułowany Świątynia Pańska z cyklu Starotestamentowe figury Kościoła poprowadzi ksiądz profesor Piotr Jaworski. Jerozolima, miasto Boże, jest jedną ze starotestamentowych figur Kościoła. Jednocześnie zarówno starotestamentowa Jerozolima, jak i nowotestamentowy Kościół są zapowiedzią niebiańskiej Jerozolimy, która ma się dopiero objawić. Mówiliśmy o tym przed tygodniem. Dziś nadal pozostajemy w świętym mieście, by skierować swoją uwagę na stanowiącą jego centrum świątynię pańską.
Jerozolima jest świętym miastem, ponieważ w niej znajdował się Syjon, a Syjon był święty, gdyż na nim znajdowała się świątynia. Dobrze oddają to słowa psalmu 48, który można zatytułować Pieśń chwały Syjonu. Wielki jest Jahwe i wielce godzien chwały, w mieście naszego Boga Jego święta góra. Jak pięknym wzniesieniem i radością ziemi jest góra Syjon przy północnym murze. To ona jest twierdzą w mieście potężnego króla. To na niej Bóg zbudował swój pałac warowny. Obejdźcie więc Syjon, okrążcie dokoła i policzcie wysokie jego baszty zbrojne. Murom warownym dokładnie się przyjrzyjcie. Przejdźcie przez całą królewską fortecę, byście mogli przekazać przyszłym pokoleniom, że Bóg nasz jest wieczny i będzie nas prowadził aż po wszystkie wieki. Świątynia usytuowana na wzgórzu o nazwie Syjon uświęcała całe miasto i sprawiała, że Syjon i sama Jerozolima stała się synonimem obecności Jahwe pośród swego ludu, znakiem i gwarancją opieki Boga nad Izraelem, a jednocześnie powodem do chluby dla członków ludu wybranego.
Jaka idea przyświecała budowie świątyni w Jerozolimie?
Wzniesienie sanktuarium w Izraelu było swego rodzaju kompromisem z naturą ludzką, która nie potrafi pojąć idei Boga niewidzialnego. Było zapewne wynikiem nacisku ludu, który chciał mieć widzialne i konkretne miejsce, gdzie mógłby czcić Boga. Taką tęsknotę i pragnienie wyraża Dawid w swej wypowiedzi skierowanej do Natana. Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie. Myśl tę podejmuje i rozwija także Midrasz Aggada, w którym czytamy: Panie Wszechświata, królowie narodów posiadają pałace, w których znajdują się stoły, lichtarze i inne oznaki monarsze, także można je uznać za królewskie. A Ty, nasz Królu, Wyzwolicielu i Zbawco, Ty nie masz żadnych oznak królewskości, przez które wszyscy mieszkańcy ziemi mogliby dostrzec, że Ty jesteś ich królem. Dlatego też tekst biblijny mówi enigmatycznie: I uczynią mi przybytek i zamieszkam pośród nich. W epoce patriarchów Izraelici nie mieli sanktuarium, choć mieli miejsca święte, zazwyczaj miejsca wcześniejszych teofanii, na których wzywali imienia Jahwe. Podczas wędrówki przez pustynię z Egiptu do ziemi obiecanej Izraelici również mieli swoje miejsce święte, namiot spotkania oraz Arkę Przymierza, które tworzyły jedno przenośne sanktuarium. Wreszcie Dawid po zdobyciu Jerozolimy uczynił w niej stolicę swego królestwa. Założył też w mieście sanktuarium wspólne dla wszystkich pokoleń izraelskich. Tym samym stolica polityczna staje się jednocześnie stolicą religijną. Król zamierzał też wybudować w niej świątynię dla Jahwe, jednakże zgodnie z wyrażoną przez usta proroka Natana boską decyzją, zamiar ten zrealizował dopiero jego syn i następca na tronie, Salomon. Mimo wszystko Dawidowi przypisuje się dużą rolę w tym dziele. Chociaż sam nie zbudował świątyni, nie rozpoczął nawet budowy, to jednak przygotował wszystko do tego przedsięwzięcia. To Dawid nakreślił plany świątyni, jej sprzętów i urządzeń. zgromadził materiał na budowę i przedmioty kultu. Utworzył ekipy robotników, ustanowił klasy kapłanów i przydzielił im funkcje. Można więc powiedzieć, że Dawid traktował sprawę budowy świątyni w Jerozolimie jako swój testament.
Już sam wybór miejsca pod budowę świątyni nie był przypadkowy.
Miejsce pod przyszłą świątynię nie było przypadkowe, wszak wskazał je sam Bóg. Król Dawid pod koniec swego panowania zarządził spis ludności, choć prawo tego zabraniało, czym ściągnął na siebie i swoich poddanych karę. Podczas dziesiątkującej lud zarazy władca miał widzenie anioła pańskiego znajdującego się ponad posiadłością Arauna Jebusyty, który wyciągnął trzymany w ręce karzący miecz przeciwko miastu, ale został w ostatniej chwili powstrzymany przez Jahwe, który rozkazał: wystarczy, cofnij rękę. Dawid wykupił to miejsce położone na wzgórzu i przeznaczył je pod budowę świątyni, będącej swego rodzaju wotum wdzięczności wobec Boga za okazane miłosierdzie. Tradycja wiąże wzgórze świątynne również z innym ważnym wydarzeniem biblijnym, mianowicie z ofiarą Abrahama na górze Moria. Żywe było przeświadczenie, że świątynia stoi w tym samym miejscu, gdzie Abraham miał ofiarować swego syna Izaaka. Znalazło ono wyraz w drugiej księdze Kronik, gdzie czytamy: wreszcie Salomon zaczął budować dom pański w Jerozolimie, na górze Moria, która została wskazana jego ojcu Dawidowi, w miejscu, jakie przygotował Dawid na klepisku Arauna Jebusyty. Mimo iż historycznie jest to raczej wątpliwe, to jednak za takim utożsamieniem poszła tradycja judaistyczna, chrześcijańska i islamska.
Jak wyglądała świątynia jerozolimska?
Ze szczegółami architektonicznymi, rozmieszczeniem poszczególnych pomieszczeń, opisem ich wyszukanego wyposażenia oraz bogatych dekoracji zdobiących świątynię możemy zapoznać się, czytając pierwszą Księgę Królewską, rozdziały od 6 do 8. Świątynia zbudowana przez Salomona była podłużnym budynkiem usytuowanym na osi wschód-zachód, składającym się z trzech części. Przedsionek, hebrajskie ulam, miał 20 łokci szerokości i 10 łokci długości. Sala kultowa, hebrajskie hechal, miejsce nazwane później miejscem świętym, o szerokości 20 łokci i długości 40 łokci. Pomieszczenie to było oświetlone przez okna znajdujące się w jego głównej części. Znajdował się w nim ołtarz kadzenia, stół chlebów pokładnych oraz 10 siedmioramiennych świeczników. Miejsce zarezerwowane dla Jahwe, hebrajskie devir, pomieszczenie w kształcie sześcianu o boku długości 20 łokci, nazwane później Święte Świętych. Położone kilka stopni wyżej niż Hechal, to w nim złożono Arkę Przymierza. Do niego mógł wejść jedynie arcykapłan i to wyłącznie jeden raz w roku w dniu pojednania. Świątynia wykonana była z kamienia. Ściany pokryte były płytami z drewna cedrowego, rzeźbionymi w palmy, girlandy kwiatów oraz cheruby i bogato złocone. Podłoga wyłożona była deskami cyprysowymi. Cały zespół architektoniczny znajdował się na dziedzińcu kapłanów, który otaczał mur z bramami od strony północnej, wschodniej i południowej. W nim znajdował się umieszczony na platformie i wzorowany na babilońskich ziguratach ołtarz całopalenia wykonany z brązu oraz podtrzymywany przez 12 wykonanych z miedzi posągów wołów, a służący do obmyć rytualnych ogromny zbiornik na wodę zwany Morzem Miedzianym. Od strony wschodniej przylegał do dziedzińca kapłanów drugi, położony nieco poniżej, dziedziniec przeznaczony dla ludu.
Co się stało ze świątynią wybudowaną przez Salomona?
Losy tej świątyni były bardzo burzliwe. Wielokrotnie była ona łupiona przez nieprzyjaciół oraz rodzimych monarchów. Niewierność ludu wybranego, permanentne łamanie przymierza z Jahwe, spowodowało, że prorocy kilkukrotnie zapowiadali zagładę świątyni. Zgodnie z tymi zapowiedziami, ostatecznej zagłady świątyni Salomona dokonał Nabuchodonozor wraz ze swoim wojskiem. Katastrofa dokonała się w dwóch etapach. Najpierw w 597 roku przed Chrystusem Babilończycy ograbili świątynię i deportowali znaczną część kapłanów. Następnie, 11 lat później, w 586 roku, po półtorarocznym oblężeniu, Jerozolima została zdobyta i spalona, a świątynia legła w gruzach. Wszystkie przedmioty złote, srebrne i brązowe, służące do kultu świątynnego, przetransportowano do Babilonu. Świątynia Salomona przestała więc istnieć 18 sierpnia 586 roku przed Chrystusem. Tak zakończył się okres pierwszej świątyni w dziejach Izraela.
Skoro mowa o pierwszej świątyni, to można się domyślać, że była i druga świątynia.
Podczas wygnania babilońskiego, gdy świątynia Salomona leży w gruzach, prorok Ezechiel wygłasza zapowiedź powstania nowej świątyni. Znajdujemy ją w Księdze Ezechiela w rozdziałach od 40 do 44. Choć wspaniała wizja Ezechiela o eschatologicznej świątyni nigdy nie doczekała się realizacji, to niewątpliwie wywarła wpływ kolejno na rekonstrukcję pierwszej świątyni, znaną jako świątynia Zorobabela, oraz na architekturę jej rozbudowanej wersji, znaną jako świątynia Heroda. Wygnanie babilońskie zakończyło się w 538 roku przed Chrystusem, kiedy to król perski Cyrus wydał dekret zezwalający na powrót do Jerozolimy i odbudowę świątyni. Czytamy w nim: Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie państwa ziemi dał mi Jahwe, Bóg niebios. I on mi rozkazał zbudować mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli z całego ludu jego jest między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim, a niech idzie do Jerozolimy w Judzie i niech zbuduje dom Jahwe, Boga Izraela. Repatrianci przystąpili do restauracji świątyni jerozolimskiej, ale złoty wiek z czasów Salomona należał już do przeszłości. Stąd też przepychem nie dorównywała ona swej poprzedniczce. Choć nie obyło się bez trudności, w 515 roku przed Chrystusem świątynia Zorobabela, zwana także drugą świątynią, została uroczyście poświęcona. Podobnie jak wcześniej pierwsza świątynia, tak również druga świątynia została w 168 roku przed Chrystusem sprofanowana i padła łupiem grabieży. Dokonał tego Antioch IV Epifanes, przedstawiciel dynastii Seleucydów. Złupił on świecznik siedmioramienny, złoty ołtarz i wszystkie drogocenne sprzęty, a w dodatku zbezcześcił świątynię, umieszczając w niej ohydę spustoszenia. Najprawdopodobniej posąg Zeusa Olimpijskiego. Na niespełna 4 lata ustał więc kult świątynny. Ofiary zaczęto składać po oczyszczeniu świątyni przez powstańców pod wodzą Judy Machabeusza. Kolejnym ważnym wydarzeniem w dziejach świątyni było przejęcie władzy nad świętym miastem przez Rzymian, dowodzonych przez Pompejusza. W ich wyniku zakrojone na szeroką skalę prace budowlane w obrębie wzgórza świątynnego przedsięwziął Herod Wielki, mianowany przez Senat Rzymski królem państwa żydowskiego. Rozpoczęły się one w 19 roku przed Chrystusem i trwały około 10 lat, przy czym samo wykończenie i upiększanie całego dzieła przedłużyło się do 64 roku po Chrystusie. Swym wyglądem i rozmachem miała nawiązywać nie do skromnej pod względem rozmiarów i ubogo urządzonej świątyni Zorobabela, ale miała odtwarzać dokładnie, choć z jeszcze większym przepychem, świątynię Salomona. Płaszczyznę, na której wznosiły się obiekty sakralne, podniesiono i zarazem powiększono niemal dwukrotnie, rozszerzając ją w trzech kierunkach. Dokonano tego przez zbudowanie ogromnych murów oporowych. W ten sposób, oprócz znanego ze świątyni Salomona dziedzińca wewnętrznego, przeznaczonego dla kapłanów, mężczyzn i kobiet, powstał ogromnych rozmiarów dziedziniec zewnętrzny, zwany dziedzińcem pogan, otoczony pięknymi murami i portykami. Sama zaś świątynia Heroda miała układ znany ze świątyni Salomona. Była ona ozdobiona białymi marmurami i złotem i podobnie jak pierwsza świątynia stanowiła prawdziwą chlubę i powód do dumy dla Izraelitów. Stąd też mówiono, kto nie widział budowli Heroda, nigdy nie widział czegoś pięknego. Tę właśnie świątynię znał i w niej nauczał Jezus. Niestety w 70 roku po Chrystusie Rzymianie na czele z Tytusem zburzyli zarówno świątynię, jak i Jerozolimę. Tym samym spełniły się słowa Jezusa, że nie zostanie z niej kamień na kamieniu. W ten sposób świątynia Jahwe zniknęła już na zawsze.
Jaką rolę odgrywała świątynia jerozolimska w Starym Testamencie?
Wzniesiony przez Salomona przybytek na Syjonie odegrał bardzo ważną rolę w duchowym życiu ludu wybranego. Jego okazała i z przepychem ozdobiona budowla miała dla wszystkich charakter znaku wskazującego na zamieszkanie Jahwe pośród swego ludu. Izraelici od najdawniejszych czasów wierzyli, że Bóg, choć mieszka w niebie, wybiera sobie jednak różne miejsca, na których chce, by czczono Go w specjalny sposób i na których On w sposób szczególny chce udzielać swego błogosławieństwa. Tym wybranym miejscem jest w sposób wyjątkowy Jerozolima. Jahwe bowiem wybrał Syjon, na dom swój go wyznaczył. To będzie miejsce mego odpoczynku, gdyż postanowiłem, że tutaj zamieszkam. Ta wyjątkowa obecność Boga pośród ludu znajduje swój wyraz szczególnie w psalterzu. Podkreśla ją też zamienne stosowanie wobec świątyni takich określeń jak dom Jahwe, namiot, siedziba, mieszkanie, pałac czy tron. Wszystkie one zwracają uwagę, że świątynia jerozolimska jest miejscem szczególnej obecności Jahwe. Tak więc ten, który mieszka na niebie oraz ten, który mieszka na wysokościach, i ten, który na niebiosach utwierdził swój tron, jest jednocześnie tym, który mieszka na Syjonie oraz tym, który mieszka w Jerozolimie. Potwierdzeniem tego i wyraźnym znakiem było napełnienie świątyni przez chwałę Jahwe w dniu jej konsekracji, podobnie jak ongiś napełnił on namiot spotkania. I pomimo licznych zastrzeżeń ze strony proroków, którzy kwestionowali zbyt jednostronne, wręcz magiczne pojmowanie roli świątyni, a także wobec formalizmu religijnego w kulcie świątynnym, jaki niejednokrotnie dochodził do głosu, lud wybrany był pewien przebywania Boga na Syjonie w świątyni. W takim ujęciu świątynia jerozolimska staje się dla Izraela miejscem, w którym albo w kierunku którego Izraelici powinni się zwracać podczas modlitwy i wzywania imienia Pańskiego, bo imię Pańskie jest tu obecne, aby wysłuchiwać i aby udzielać zbawienia. Zwraca na to uwagę wielka modlitwa dedykacyjna, wygłoszona przez Salomona. Z chwilą, gdy Bóg wziął w posiadanie wybudowaną dla Niego świątynię, stała się ona nie tylko znakiem i miejscem Jego szczególnej obecności, ale także wybranym miejscem spotkań Izraela z Jahwe. Podobnie jak ongiś w namiocie spotkania, Bóg spotykał się z Mojżeszem. Tak teraz w świątyni jerozolimskiej każdy mógł się spotkać z Bogiem podczas modlitwy i sprawowanego kultu. Była to naturalna, i logiczna konsekwencja obecności Boga w świątyni. Jahwe chciał być blisko swego ludu i chciał wspierać go w jego potrzebach. Stąd też z radością każdy Izraelita podejmował trud pielgrzymowania do Jerozolimy, zwłaszcza na 3 święta pielgrzymkowe, by tam ujrzeć oblicze Boże. Świątynia jest więc domem modlitwy. Na ten jej aspekt zwrócił uwagę już Salomon w zanoszonej we własnym i całego ludu imieniu modlitwie przy jej poświęceniu. Król prosi w niej nie tylko o wysłuchanie jego modlitwy, ale również modlitw wszystkich, zwłaszcza w obliczu różnych prób i doświadczeń, w tym również modlitw cudzoziemców. Te aspekty uniwersalistyczne podejmie później Izajasz, podkreślając, że Bóg również cudzoziemców przyprowadzi na swą górę świętą i rozweseli w swoim domu, bo jego świątynia będzie nazwana domem modlitwy dla wszystkich narodów. Wreszcie świątynia jerozolimska, wzniesiona dla imienia Jahwe, była bez wątpienia religijnym i politycznym ośrodkiem jednoczącym lud wybrany. Miała gromadzić wszystkich Izraelitów. Jako sanktuarium królewskie była miejscem kultu państwowego, ale jako siedziba Arki Przymierza stała się centralnym sanktuarium Izraela. Z czasem ten ekskluzywny charakter nabierze głównie dzięki nauczaniu proroków wymiaru uniwersalnego.
W jakim sensie świątynia pańska jest figurą Kościoła?
Znamienną transpozycję świątyni jerozolimskiej podkreślił sam Jezus. Jego ciało jest prawdziwą świątynią. Domagającym się od niego znaku przy wypędzaniu przekupniów ze świątyni jerozolimskiej, która miała być domem modlitwy dla wszystkich narodów, a stała się jaskinią zbójców, Jezus daje następującą odpowiedź. Zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dniach wzniosę ją na nowo. Ewangelista zaznacza w tym miejscu, on zaś mówił o świątyni swego ciała. I zaraz dodaje, gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie jego uczniowie, że to powiedział i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Tak więc ciało Jezusa od momentu zbawczej śmierci i zmartwychwstania zastąpi świątynię jerozolimską. Ta ostatnia zostanie zburzona w 70 roku po Chrystusie, zgodnie z zapowiedzią Jezusa. Ponieważ zaś założony przez Jezusa Chrystusa Kościół jest Jego ciałem mistycznym, wszak Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa ustanowił Jego samego nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem, więc także Kościół jest świątynią pańską. Apostoł narodów pisze do Koryntian: czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka? Jeśli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Skoro ciało Chrystusa jest świątynią, a my wszyscy jesteśmy członkami Jego ciała, to znaczy, że my także tworzymy Kościół. My także jesteśmy świątynią. A więc nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. W nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. W nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Świątynia jerozolimska, choć w całokształcie historii zbawienia miała charakter przejściowy, odegrała doniosłe znaczenie, ukierunkowując równocześnie nasze spojrzenie na swe nowotestamentowe wypełnienie. Zbudowana z woli samego Jahwe, z chwilą, gdy podczas inauguracyjnej teofanii wziął ją w posiadanie, stała się znakiem szczególnej obecności Boga, miejscem spotkania stworzenia ze Stwórcą przez modlitwę i kult, a tym samym znakiem zjednoczenia człowieka z Bogiem oraz ludzi między sobą. W prorockich zapowiedziach miała stać się centrum religijno-duchowym wszystkich ludów i narodów nawracających się do Boga. w osobie Jezusa Chrystusa oraz w Jego Kościele zapowiedzi te stały się faktem. Dziś to Kościół jest, niczym niegdyś świątynia jerozolimska, znakiem obecności Boga w świecie, przestrzenią modlitwy i kultu, miejscem bosko-ludzkiego spotkania oraz zbawienia.
Jakie wnioski z eklezjalnej symboliki świątyni jerozolimskiej możemy wyciągnąć?
Myślę, że warto zwrócić uwagę na dwa elementy. Po pierwsze, historia świątyni jerozolimskiej jest dla nas ostrzeżeniem. Warto przypomnieć słowa Jeremiasza, który przestrzegał przed traktowaniem świątyni jako talizmanu zapewniającego zbawienie. Tak mówi Jahwe zastępów. Poprawcie wasze postępowanie i wasze uczynki, a pozwolę wam mieszkać na tym miejscu. Nie ufajcie słowom kłamliwym głoszącym świątynia pańska, świątynia pańska, świątynia pańska. Albowiem tylko jeżeli naprawdę poprawicie wasze postępowanie i jeżeli będziecie się kierować wyłącznie sprawiedliwością jeden wobec drugiego, wtedy pozwolę wam mieszkać na tym miejscu, na ziemi, którą dałem waszym przodkom od wieków po wieki. Te słowa to również napomnienie skierowane do wiernych, aby nie traktowali czysto formalnej przynależności do Kościoła jako gwarancji zbawienia. To także obnażenie fałszywości twierdzenia: jestem wierzący, ale nie praktykujący. Po drugie, architektura świątyni jerozolimskiej, zarówno świątyni Salomona, jak i świątyni Heroda, jest obrazem kościoła hierarchicznego, w którym każdy, zarówno kapłani i personel świątynny pełniący różne funkcje podczas sprawowania kultu, jak też wierni świeccy, mają swoje określone miejsce.
Na zakończenie dzisiejszego wykładu tradycyjnie pytanie konkursowe.
Jak nazywały się trzy części tworzące świątynię jerozolimską? Proszę podać polskie i hebrajskie terminy.
Dzisiejszy wykład zatytułowany Świątynia Pańska z cyklu Starotestamentowe figury Kościoła poprowadził ksiądz profesor Piotr Jaworski.
Radiowo-internetowe studium biblijne. W każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.